Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, w mediach pojawiają się informacje, które też poniekąd potwierdzają parlamentarzyści czy członkowie rządu polskiego o tym, że w Kozienicach, że Kozienice są brane pod uwagę jako jedna z trzech lokalizacji do budowy elektrowni atomowej. Jakie są szanse i zagrożenia takiej inwestycji? Czy to jest realne?
Oczywiście to jest realne z wielu względów. Zresztą Kozienice są miejscem, w którym jest przygotowywany teren pod różnego rodzaju inwestycje, ponieważ jest przebudowa w tej chwili elektrowni, wymiana bloków węglowych na parowo-gazowe, więc jest budowany w tej chwili już prawie na ukończeniu gazociąg do Kozienic i po wyłączeniu tych starych pieców węglowych, wiadomo, uwolni się miejsce, no bo mniej żużli, mniej węgla trzeba mieć w zapasie. Piece nowoczesne gazowe są łatwiejsze w obsłudze, wymagają też mniejszej ilości pracowników. Zwolnią się tereny, zresztą Kozienice, Enea dokupiła ileś hektarów, więc też jest miejsce pod inwestycje. Tam badania były prowadzone pod względem właśnie inwestycji. ARUP robił taką analizę opłacalności biznesowej pod ewentualną fabrykę fotowoltaiki, bądź też pod te mniejsze elektrownie jądrowe. Podpisany był list intencyjny i podpisane i ze stroną amerykańską, i ze stroną chińską na różnego rodzaju inwestycje. No i jest na to oczywiście szansa. Jest badanie, które wskazuje, że jest to miejsce dobre pod względem inwestycyjnym, bo ma wiele walorów. No to po pierwsze jest potrzebna woda, choć do tych najmniejszych elektrowni niepotrzebna jest woda, bo jest chłodzenie powietrzem. W zależności od tego, jaka technologia, jest energia elektryczna tuż, więc gdyby powstawała jakaś fabryka czy jakaś instalacja, to ta energia jest właściwie w ramach grupy, więc niedrogo. Jest ciepło, bo jest to produkt odpadowy elektrowni, są grunty przemysłowe, jest dość niedaleko od Warszawy, jest wyprowadzenie energii, co też jest ważne, no bo tą energię później wyprodukowaną trzeba jakoś wyprowadzić. Jest linia wysokiego napięcia, niedawno wybudowana do Warszawy, więc jest wiele walorów.
No tak, to są zalety, a pytanie o to, czy to jest bezpieczne, bo wiem, że technologia idzie do przodu i te nowe, małe elektrownie jądrowe już chyba nie generują takiego zagrożenia.
Te małe, to w ogóle mówi się, że one właściwie nawet gdyby coś tam nastąpiło, to one nie są w stanie zagrozić, bo tam nie ma groźby eksplozji, nie ma większej groźby skażenia, bo te reaktorki są malutkie, więc to nawet jeżeli to jest to miejscowe jakieś, a nie było do tej pory zresztą żadnej katastrofy związanej z tymi małymi reaktorami, więc nie ma takich doświadczeń. Natomiast te duże elektrownie, wiadomo, w Czarnobylu to był po prostu ruski bałagan. I tam wreszcie do tej katastrofy to doszło na prośbę samych obsługujących i braku remontu, nadzoru i nieumiejętności i w ogóle zbiegu okoliczności różnych złych. No Fukushima to trzęsienie ziemi, tsunami, takich klęsk żywiołowych u nas nie ma, więc w zasadzie nie ma jakiegoś większego zagrożenia. A z drugiej strony jest zagrożeniem brakiem energii po tej wojnie, jaką prowadzi Putin z Europą energetycznej, więc musimy szukać innych rozwiązań i energetyka odnawialna i zielona, bo za taką można uważać energetykę jądrową, jest jak najbardziej wskazana, tym bardziej, że w podstawie musimy produkować energię elektryczną, która jest dostępna stale i która jest w miarę elastyczna, że jak jest dużo z wiatru na przykład, że można zmniejszyć produkcję tej energii wytwarzanej z innych źródeł, tych elastycznych, więc to jest jakby No, rozwiązanie w zasadzie na razie jedyne.
To jeżeli rozmawiamy o energii, o ekologii, to pytanie o ustawę wiatrakową i taką już słynną pana poprawkę dotyczącą odległości wiatraków od zabudowań mieszkalnych. Panie pośle, w naszym regionie też były protesty dotyczące właśnie tej odległości. To jest odpowiedź na uwagi, na prośby tych mieszkańców?
To jest rzeczywiście kontynuacja pewnego, można powiedzieć, kierunku, jaki my obiecaliśmy, że nie będzie się ludziom stawiać wiatraków w ogródkach i stąd też ochrona, bo w tej ustawie jest otwarcie drzwi do inwestycji, ponieważ poprzednia ustawa, którą wprowadziliśmy, była tak restrykcyjna, że właściwie minimalne ilości wiatraków powstały jakieś, ale bardzo nieliczne. A przy tej wojnie energetycznej potrzebujemy trochę zwiększyć ilość energii, choć wiatraki to jest niestabilne źródło energii, więc to nie jest rozwiązanie problemu, ale pewnego rodzaju wzmocnienie systemu. Stąd też uchylamy drzwi, a jednocześnie wprowadzamy mechanizmy chroniące obywateli przed złymi skutkami tej instalacji, bo rzeczywiście naukowcy wskazują, że są ujemne skutki. Ale w odległości 700 metrów one są już znikome, więc w zasadzie nie powinny być zagrożeniem. 500 metrów z tych naszych chociażby rozmów z mieszkańcami, no w naszym regionie jest sporo takich instalacji. Były ogromne protesty w Wiłży, chociażby ta słynna ferma w Pakosławiu, gdzie tuż przez okno ludzie mają widoki na wiatraki. Tam były bardzo silne protesty też. No, musimy chronić wszystkich obywateli, dbając o energię zieloną, dbając o interesy inwestorów, ale musimy też zadbać o interesy mieszkańców. I właściwie tylko Prawo i Sprawiedliwość dba o te interesy zwykłych Polaków. Cała reszta, nawet ci wydawałoby się lewicowi, zieloni, no to oni dbali o interesy inwestorów, no i o ptaki i nietoperze. I tutaj była dyskusja, że no nie, to nie można stawiać blisko lasów i rezerwatów, bo tam nietoperze będą się wkręcać w te wiatraki. A myśmy pytali, no dobrze, to bardziej będziecie dbać o zwierzęta, o ptaki, nietoperze i inną przyrodę niż o ludzi? To coś dziwnego, jeśli chodzi o lewicę. No ale ta nowa lewica jest właśnie taka, można powiedzieć, proinwestycyjna. Te zielone inwestycje mają być na głowach ludzkich, a mają nie szkodzić zwierzątkom. No, trochę to jest inna filozofia.
To teraz inwestycje drogowe. Panie ministrze, co z tym wiaduktem na ulicy Żeromskiego? Mamy odwołania firm. Wiemy, że no, sprawa może skończyć się w sądzie, a to oznaczałoby dla inwestycji no, wstrzymanie jej czy spowolnienie przez na kolejnych wiele miesięcy. Wiadukt jest potrzebny nie tylko mieszkańcom Radomia, żeby sprawnie podróżować po mieście, ale też ma tam powstać ten punkt przesiadkowy dla pasażerów lotniska. Otwarcie już tuż, tuż.
Jest kilka względów, z jakich ten wiadukt powinien zostać przebudowany. Jeden to jest wzgląd najważniejszy bezpieczeństwa, bo on się sypie po prostu, ale gdyby prezydent zaczął to 2 lata temu, to już byśmy dzisiaj byli na ukończeniu prac i prawdopodobnie mniej więcej zbiłoby się to z otwarciem lotniska. Prezydent czekał 2 lata, dostał pieniądze. W jednym roku 30, w następnym 65 milionów, no ale nie rozpoczynał, teraz rozpoczął, są protesty. Protesty występują, a gdyby rzeczywiście to 2 lata temu tą procedurę rozpoczął, choć prowadziliśmy rozmowy chyba od 4 lat, na początku pamiętam prezydent mówił, że załatwcie mi 2 miliony na schody ruchome i windy. Ja powiedziałem, oczywiście, zrobimy wszystko, żeby miasto dostało pieniądze. Rozumiemy, że Radom nie jest najbogatszym miastem w Polsce i nie stać go na takie ekstra wydatki, jak na przykład Warszawę, która już 3 raz chyba plac powstańców Warszawy przebudowuje. Natomiast tutaj to wsparcie było, ale prezydent po prostu nie robił tego. Nie wiem, z jakich powodów, nieudolności czy sabotażu, no bo jest lotnisko w Modlinie, po co ma być w Radomiu, prawda? Nie wiem, z jakich powodów tak zwleka. No i mamy procedurę, która się przeciąga. To było zresztą do przewidzenia, że przy tak dużej inwestycji, poszukiwaniu pracy przed inwestorów mogą się
czy
zdarzyć
protesty.
Czy to się protesty.
Może odbić na wizerunku lotniska? Bo jeżeli latem problem będzie z dojazdem do tego lotniska, chociażby jeżeli chodzi o pasażerów kolei, no to mogą oni nie być zadowoleni.
No z pewnością będzie to utrudnienie, ale to jest raczej skaza na wizerunku prezydenta i władz Radomia. Lotnisko jest budowane, jest piękne, ci, którzy tam przyjeżdżają, wchodzą na to lotnisko i mówią, no nie, myśleliśmy, że to jakieś małe, a to jest piękne, duże, nowoczesne lotnisko. Mieliśmy tutaj wizytę z 16 państw ambasadorów i różnych osób, które się zajmują biznesem. Naprawdę mówili, że tego się nie spodziewali. To ich zaskoczyło bardzo i będą zachęcać swoich przewoźników, żeby stąd latać, można powiedzieć, w cały świat, no bo z bardzo wielu, nawet odległych krajów byli tutaj przedstawiciele, ambasadorzy.
To na koniec jeszcze pytanie właśnie o tych przewoźników. Wiemy, że trwają rozmowy do końca, mówiło się, że do końca roku możemy poznać kolejnego przewoźnika z radomskiego lotniska. Czy już wiadomo, czy takie rozmowy nadal są prowadzone, czy lada chwila tego przewoźnika poznamy, czy są zainteresowani, czy jest jakiś kolejny przewoźnik zainteresowany lataniem z Radomia?
Jest ogromne zainteresowanie, są negocjowane warunki. Natomiast jeżeli dojdzie do podpisania umowy, no to wtedy będzie ona ujawniona. W trakcie prowadzenia rokowań szczegółów się nie zdradza, no ale myślę, że jeśli będzie już konkret, no to tak jak tutaj do tej pory były wydarzenia, były zaproszenia na konferencje prasowe i przewoźnicy podpisywali umowy, to zrobimy też takie przedsięwzięcie, które będzie promować jednocześnie lotnisko. A z drugiej strony to ruch lotniczy po COVID-zie się podnosi. Znowu w naszym rejonie jest pewne zahamowanie ze względu na wojnę, no bo przeloty nad terenem działań wojennych są ograniczone, więc jest to troszkę ograniczenia, ale jak rozmawiałem z prezesem lotu, to mówił, że już doszliśmy do 90% lotów przed COVID-em, więc ten ruch w zasadzie wraca do normy. No i coraz większe jest zainteresowanie. W tym roku wszystkie bilety już zostały wyprzedane na te pierwsze loty z Radomia, czyli jest dobrze.
I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nasz czas dobiegł końca. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję pani. Wszystkim miłego dnia życzę. Do usłyszenia.